Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Z tej strony Kuba, a dzisiaj moim gościem jest Kajetan Nakonieczny, czyli mistrz Europy do lat 23 w kategorii do 100 kg. Siema.
Witam serdecznie.
Dlaczego taki śmiech? Dlaczego taki śmiech na początku?
Nie, no, śmieszą mnie takie tytuły, właśnie mistrz Europy, rekord Europy i tak dalej, gdy tak czy siak startują albo sami Polacy, albo poziom w porównaniu rzeczywiście do niektórych krajów z Europy, to jest w ogóle niebałaziemia. Ale no tak, teoretycznie mistrz Europy, nawet ale wiesz, świata jak w sumie, jako WPA mamy się pokusić.
No widzisz jak tutaj wpiszę w tytule wielokrotny mistrz świata i Europy w trybowie siłowym, to od razu wyświetlenia pójdą w dziesiątki tysięcy.
No tak, wiadomo.
Nie, słuchaj,
ja
zawsze
nie wykorzystuję właśnie tych tytułów. W sensie z reguły traktuję wszystkie zawody jak po prostu mistrzostwa Polski. Jakbym pojechał gdzieś za granicę rzeczywiście, to bym wtedy dumnie mówił, że jestem mistrzem takim czy takim, no ale jak z reguły startuję się z samymi Polakami, no to traktuję to rzeczywiście jak tak naprawdę mistrzostwa Polski, nie?
Bodajże na starcie w WRPF-ie dostałeś, jak to się mówi, przepustkę darmową.
Tak. Bo za walkę to tak, to akurat myślałem nawet, że wykorzystam w tym roku, bo w sumie na początku takie były plany, żebyśmy jechali jeszcze z moim starym teamem w sumie na ten WRP w Moskwie, no ale sytuacja jest jaka jest i jakby no nie za bardzo da się teraz tam jeździć, albo nawet nie wiem, czy te zawody są organizowane. W sumie nawet nie orientowałem, ale kiedyś na pewno skorzystam, bo co jak co WRP, jeśli chodzi o poziom światowy, to jest rzeczywiście poziom i ugrać cokolwiek tam, to w ogóle już jest osiągnięcie, więc na pewno się wybiorę.
No w ogóle jak się patrzy na oprawę tych zawodów, no to naprawdę to jest no kilka poziomów wyżej, nie?
Nie, no mega. W sensie chciałbym w ogóle, żeby WRPF zorganizował taki prawdziwy trójbój jeszcze w Polsce. W sensie wiem, że będzie organizowany trójbój WRPF-owy, ale o ile się nie mylę, to będą to zawody chyba nawet z wychodzeniem ze stojaków, nie orientuję się, ale wiem, że na pewno bez taśm. A jednak ja preferuję startować taśmy, po pierwsze przez to, że się wyuczyłem tych taśm, po drugie, że po kontuzji, którą w sumie złapałem na przygotowaniach na WRPF-ie, po prostu czuję się o wiele bardziej komfortowo siadając w taśmie, bo no po prostu.
A co to za kontuzja była, jak można wiedzieć?
Okazało się, że przyczep prostego uda oderwał mi tam jakiś bardzo mały kawałek kości. Aha. I przez adrenalinę prawdopodobnie na zawodach i tak dalej nie poczułem tego, w sensie na pierwszym podejściu przysiadu poczułem, że coś strzeliło, ale to było takie uczucie, jakbym strzelił palcami i nawet podobnie w sumie brzmiało, więc myślałem, że coś w biodrze przeskoczyło. Aha. Więc się tym za bardzo nie przejąłem, a potem zrobiłem następne dwa podejścia. No i no, jak się okazało, przez następne dwa tygodnie po zawodach no, było to już bardzo odczuwalne, bo ledwo się chodziło i tak dalej. I 4 miesiące jakoś w ogóle nie siadałem, nic nie robiłem, dołów za bardzo też nie robiłem. No i właśnie jak jechałem na tą złoturyję na WRPF, to był mój pierwszy start, że cokolwiek robiłem z dołu, to tam chyba 6 tygodni się przygotowywałem pod to, więc gdyby nie to zemdlenie, to całkiem zadowolony z performance'u.
No, rozumiem. Wiesz co, no zawsze, a to pewnie zdarzyło, pierwszy raz ci się to zdarzyło, czy już kiedyś miałeś takie
znaczy,
przygody?
Nie zdarzyło mi się nigdy rzeczywiście z takiej odciny. Tak jak na drugim podejściu poleciała mi tam krew z nosa, tam dosyć mocno, już wiedziałem, że coś może być nie tak, bo to tam nie była kropelka, tylko tam rzeczywiście coś wybuchło, to już wiedziałem, że coś się ogólnie może wydarzyć na tym trzecim podejściu. Mhm. Ale żeby było aż tak źle, no to nie, to tak się nigdy nie zdarzyło.
Mhm. A z ostatnich zawodów teraz tutaj co było XPC bodajże 2 tygodnie Aha. temu, zadowolony jesteś, czy raczej
znaczy,
jakiś tam niedosyt?
W sensie teraz jest tak, jakby teoretycznie jestem bardzo zadowolony z tych zawodów pod tym względem, że to były najtrudniejsze przygotowania w życiu dla mnie, w ogóle bez podjazdu. Bo tak naprawdę z głową w trening byłem w stanie wejść, no może na ostatnie takie 2 tygodnie przygotowań, a tak to całe to była naprawdę masakra. Głównie związane z dużymi zmianami u mnie w życiu i w życiu w sumie też takim treningowym, bo takie rzeczy jak zmiana drużyny, zmiana miejsca, w którym trenujesz, tym bardziej, że to nie były zmiany, że tak powiem, które przechodziły w zgodzie, tylko rzeczywiście było bardzo dużo kłótni. Ciężko było tą głową rzeczywiście wejść w ten trening. Do setki zszedłem przypadkiem, bo na złotoryi ważyłem 109, a na XTT ważyłem 99. Także no, to nie był celowy zabieg, no ale tak się skończyło. Wynik no, po chuju bardzo, ale jedyne co, to bardziej jestem zdenerwowany na to, że czułem, że miałem bardzo dobry dzień tego dnia jednak. Czegoś nie spodziewałem, bo no mówię, przygotowania były niezbyt, a zwaliłem tak naprawdę no beznadziejnymi rzeczami takimi jak no kurde, no siąść dwa razy płytko i stracić na samym tym 15 kg. Jeszcze rozumiem, gdyby ten przysiad był ciężki, a on właśnie ani nie był ciężki, ani nie był głęboki, więc no tam rzeczywiście trochę przepadło, tam się trochę poddenerwowałem na to. Ława dosyć fajnie, bo w setce to był rekord dla mnie, więc spoko, a z Tyborą zrobiliśmy coś takiego, że pierwsze podejście poszło mega lekko, to uznaliśmy, że zrobimy większy skok na drugim, no i zrobiliśmy ten większy skok, też poszło dosyć fajnie, ale uznałem, że bezpiecznie to sobie chciałem dodać załóżmy z 5 kilo, bo uważam, że to by poszło, ale w sumie uznaliśmy, że przysiadłem i tak już sobie zwaliłem total, więc możemy sobie zrobić jolo i pójść po prostu to po życiówkę, więc poszedłem sobie jolo, nie poszło, poszły następne kilogramy z totala, ale no, a ciąg za to tam się zdenerwowałem, bo 305, czyli ciężar, który mnie powalił na złotoryi, udało mi się tym razem dociągnąć. Co prawda było to 35 kilo więcej niż najcięższy ciąg, który zrobiłem w przygotowaniach. W ogóle nie podchodziłem pod takie cyfry w tych przygotowaniach, bo mega łatwo się zajeżdżałem. Stąd podejrzewam, zapomniałem, jak się zachowywać pod takim ciężarem i popełniłem błąd, którego nigdy w życiu nie popełniam. Mianowicie tam jak już sztanga omina kolano, to jak się okazało na nagraniu, no właśnie, tak delikatnie wepchnąłem to kolano, nigdy w życiu nie zostałem za to spalony, więc no szkoda, bo rzeczywiście życiówka, ale cieszę się, że przynajmniej siłowo to tam jest, ale no mówię, no to wychodzi brak obeznania z ciężarem, nie? Ja akurat potrzebuję ciężej podźwigać, ale w tych przygotowaniach się nie dało. Ale ogólnie, no zadowolony niby z zawodów, bo mówię, nie nastawiałem się na wiele, ale jak no już nadszedł ten dzień i się okazało, że mogłem się nastawić na więcej, no to tam delikatnie poirytowany. Zdenerwowała mnie ta nieszczęsna karta pro, bo potem jak rozmawiałem właśnie z panem Kozłowskim, to się okazało, że no wystarczało pozaliczać te podejścia, już nawet nie tyle co podawać, pododawać tych kilogramów i mnie bym miał i niby ta karta pro to jest formalność, no ale jednak no będę musiał sobie pojechać jeszcze raz, żeby to w ogóle dostać, tak to bym miał odbębnione i bym miał z głowy, więc to jest jedynie takie. No tak, to reszta spoko.
Tak, wiesz, oglądałem ten start, bo akurat z tobą w kategorii mój kolega startował, także go pozdrawiam.
No, jak się nazywa, bo może skojarzę.
Mateusz Sikora.
A, wiem, który, dobra.
No, także startował z tobą, no i zresztą jak wysłał mi zdjęcie z listą startową i zobaczyłem, no, że jest z tobą w kategorii, to mówię, o kurwa, nie, to nieźle. To nieźle, bo zaskoczony byłem. I no także tutaj widzę, zresztą sam potwierdza, że tak tujmy, że przypadek trochę to był, że zszedłeś
no
do
tak,
tej setki.
No był.
No, także no ale jak to się mówi, gdzieś tam, no na złe to nie wyszło, chociaż
nie,
właśnie
no.
oglądałem właśnie te twoje podejścia i no te 305, jak drugi raz podszedłeś, to byłem pewny, że
też myślałem, no.
A oglądałeś sobie później powtórki gdzieś tam od boku? Odwoływałeś się od tego?
Bo oglądałem, nie właśnie odwoływaliśmy się, bo z jednej strony jak żeśmy oglądali i właśnie z tej strony ja miałem nagranie, no, wyglądał ten przysiad ogólnie dobrze, tylko jak się okazuje, nie wiem o co chodziło na tych XPC, ale dużo osób miało takie sytuacje, że przysiad wyglądał dobrze z jednej strony, a z drugiej już nie wyglądał tak dobrze. I nie wiem, czy to była kwestia krzywego podestu, czy coś, że jakby biodro się ustawiało inaczej na głębokości, bo rzeczywiście no na niektórych nagraniach wyglądało spoko, na innych nie wyglądało spoko, zwłaszcza, że mówię, sędzia, który mi akurat zaliczył przysiad, to był Jarota, który z reguły właśnie...
Ja w ogóle jak usłyszałem, że Kamil Jarota sędzia, ja mówię, o, to będzie ciekawie.
No, więc no, to mnie zdziwiło właśnie, no ale cóż, no... Sam jako sędzia wiem, że z werdyktem się no, po prostu nie dyskutuje, jeśli była większość uznała, że jest tak, no to tak po prostu jest i tyle. No. Zasady są proste.
No tak. No, ja oglądałem, to mi się trochę wydawało, że nie wiem, to może jakieś takie złudzenie, ale że pierwszy i ostatni były na identyczną głębokość. od przodu, no. ale nie oglądałem później, jakby nie porównywałem sobie aż tak. Zresztą ten live to później był usunięty, także no, tam prawa autorskie, bla bla bla, co było.
No,
no także szkoda. W każdym razie, no cóż, zawsze jak to się mówi, win or learn, nie?
Dokładnie, no.
No, także no, myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
I, no, absolutnie. No, jeszcze z tym startem właśnie na tyle też nie przeżywam tego aż tak, czego w sumie... To jest pierwszy start, którego tak nie przeżywam, gdy wiem, że coś poszło nie tak, bo rzeczywiście z zupełnie innymi oczekiwaniami w to wchodziłem. Jak sobie myślę, że zrobiłem 4 na 9 podejść, o ile się nie mylę, tak? Chyba tak. A zrobiłem tam 7,5 kg poniżej życiówki, to naprawdę, no, naprawdę nie jest źle. Odbiję się na WPC, bo teraz robię dłuższą przerwę, żeby rzeczywiście się dobrze przygotować i może w końcu nabić jakkolwiek. I na WPC miejmy nadzieję, że się popiszę lepiej.
Mhm. A no zresztą, ale rok temu, bo startowałeś rok temu też na XPC, jak porównujesz zawody z poprzedniego roku, jak chodzi o sędziowanie i generalnie taką oprawę, że tak to ujmę, przygotowanie.
Znaczy ogólnie XPC mnie bardzo pozytywnie zaskakuje pod względem tego, jak się rozwija. Nie startowałem przez jakiś czas na XPC, wróciłem po czasie, bo XPC mi się bardzo źle kojarzyło z tym, jak startowałem na samym początku w sumie swojej kariery. Mhm. Bo no rzeczywiście no, nie było zawodów, żebyśmy nie pojechali, nie było jakichś problemów, bo tu były śliskie podesty, tu były po prostu obsuwy o 4 godziny na każdej konkurencji, czy no po prostu straszny nieogar. Sędziowanie kiedyś też było takie, że tam każdy wiedział, że jak chcesz po prostu wsiąść dużo, ale płytko, to jedziesz na XPC. A teraz rzeczywiście się to pozmieniało, co prawda. No jest czasem wrażenie, że to sędziowanie bywa takie trochę jak loteria, ale i tak bym powiedział, że jest o wiele bardziej usystematyzowane, a sama oprawa zawodu, zwłaszcza jeśli chodzi też o rozgrzewki, no to jest o wiele lepiej, bo rzeczywiście sprzęt, który jest na rozgrzewkach, chociażby przypomina ten, co jest na podeście, a kiedyś tego w ogóle nie było. Kiedyś trzeba było się bić, bo było jedno mono na rozgrzewce, jeszcze rozwalone, a gryf, który był na rozgrzewce, też w ogóle nie przypominał tak naprawdę strukturą tego, który był na podeście. Aha. No i wiele osób się po prostu bardzo dziwiło, jak chodziło na podest i po prostu pierwszych podejść nie zaliczało, bo no, wszystko czuło się inaczej. No także tak, ale nie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie się XPC rozwinęło w przeciągu tych lat, to na pewno.
No to dobrze słyszeć, że w ogóle jak tak się obserwuje ten trójbój, to że to się tak rozwija w dobrym kierunku, a nie w takim, że stoi w miejscu, nie?
Tak,
się...
tak.
No, także...
To absolutnie, bo to... no jeszcze, no nie mam za bardzo porównania w sumie do takiego GPC, bo na GPC się tak dużo nie pojawiałem, no porównuję jeszcze do WPC. WPC co prawda zawsze było na całkiem dobrym poziomie, a teraz jest po prostu na jeszcze wyższym, ale fajnie się ogólnie ogląda to, że ogólnie w Polsce, znaczy jak i na świecie, bo na świecie ten trójbój nawet w przeciągu tych paru lat jak trenuje, to wystrzelił, jeśli chodzi i o popularność, i o rozwinięcie, i o wiedzę trenerów, i zawodników, i tak dalej. I w Polsce też to bardzo widać, więc naprawdę, no, bardzo fajnie się to ogląda.
Tak, no zresztą wiesz, jak już ktoś potrafi usiąść i sobie płynnie obejrzeć te zawody na YouTubie, i nie jest to jakieś właśnie, że czekasz między kolejnymi podejściami, no co najwyżej jak ktoś się właśnie odwołuje do jakiegoś podejścia, że tam zostało mu niezaliczone, ale to i tak dosyć płynnie idzie, no to naprawdę fajnie to świadczy o tym, co się dzieje.
Tak, coś co jeszcze nie będę co prawda nazwiskami rzucał, bo nie chcę przekręcić przypadkiem, ale też dużo robią ekipy, które są do asekuracji, do nakładania ciężaru i tak dalej, bo jak się rzeczywiście zwróci uwagę, to już teraz praktycznie na każdych zawodach widzi się tych samych ludzi, bo już się wykreowały takie zaufane osoby rzeczywiście w tym środowisku, na których można polegać, bo ludzie naprawdę nie są świadomi, jak ciężka to jest praca, jeśli chodzi o nakładanie ciężaru przez cały dzień zawodnikom, jeszcze nakładanie tego szybko i jeszcze za każdym razem nakładanie tego dobrze, żeby nie było problemu, że ktoś ma 25 jedną więcej czy dychę na stronę. Także tak. Naprawdę do tych chłopaków mega szacunek, bo no właśnie to oni sprawiają, że te zawody idą o tyle sprawniej, nie?
No, chłopaki machają tymi talerzami raz dwa, nie? To jak normalnie
Nie,
kelnerzy.
to jest, ja sobie nie wyobrażam siedzieć 8 godzin i po prostu cały czas z tymi talerzami napierdzielać, tym bardziej, że siady to jeszcze pół biedy, ale po prostu naciąga, gdzie się trzeba cały czas schylać. O Boże Święty, naprawdę szacunek, nie?
Więcej, ale zobacz, więcej przerzucam niż jakikolwiek zawodnik.
Tak, dosłownie, no ich total na zawodach to przebija prawdopodobnie dziesięciokrotnie totale
No.
zawodników, nie?
Workload w kosmosie.
No.
No. A słuchaj, a po zawodach samych, jak ty masz właśnie, jak ty, bo też może pewnie różne osoby inaczej reagują na okres po zawodach, a jak to u ciebie wygląda, jeśli chodzi o samopoczucie? Czy jest taki zjazd, jakby czujesz te wymaksowanie się, czy nie?
Wiesz co, różnie, bo z reguły to też bardzo często jest zależne od tego, jak pójdą zawody, bo jak na przykład były to zawody, na które się właśnie długo przygotowałem, ekscytowałem, na przykład poszło jeszcze dobrze, no to w ogóle jest zajebiście i tak naprawdę sama ta atmosferka tego, jak się fajnie startowało, sprawia, że mimo, że układ nerwowy jest zajechany, to za bardzo to się na tobie nie odbija, bo euforia się tak długo trzyma. I z reguły aż tak zajechania nie czuję. Bardzo często jest coś takiego, że chcę się nawet wrócić na siłownię po paru dniach, ale zawsze się pilnuję, bo wiem, że wrócę i to nie będzie po prostu dobre rozwiązanie. W tym wypadku te zawody traktowałem jako, no przez bardzo długi czas traktowałem jako coś, co muszę po prostu odbębnić, bo musiałem pojechać w końcu na jakieś zawody trójbojowe, bo tak naprawdę nie startowałem w trójboju pełnym od roku. Tu przez kontuzję, czy tu przez coś, czy po prostu nie było dobrych terminów, więc uznałem, że muszę pojechać wystartować, żeby pamiętać w ogóle, przypomnieć sobie, jak to się robi i przypomnieć, dlaczego w ogóle trenuję ten trójbój. No i po zawodach miał być rzeczywiście też taki reset, czyli właśnie chciałem sobie poimprezować, chciałem sobie rzeczywiście odciąć się od tego wszystkiego, żeby no pożyć jakkolwiek, bo rzeczywiście ostatnimi czasy było bardzo ciężko, nie? No ale lecimy dalej.
Lecimy dalej. A jak chodzi o jeszcze tutaj o przygotowania, ale od strony nie tyle treningowej, bo tutaj możemy wiedzieć, że jest, że jak jest dobrze, to jest dobrze i generalnie no. Osoby, no, a jak jest cienko, no to po prostu, że tak to imię nawet bardziej pewnie siłą woli i gdzieś tam tą tak zwaną pamięcią mięśniową po prostu wchodzisz na te ciężary. Natomiast jak chodzi o od strony diety, regeneracji, jak to u ciebie wygląda i czy masz może z czymś problemy, a co ci przychodzi z taką łatwością?
Znaczy, z łatwością to na pewno przychodzi mi sam trening, bo trening powiedziałbym, że jest najprostszą jakby rzeczą z wszystkiego, jeśli chodzi o trójbój, osobiście dla mnie. W sensie ja nigdy nie miałem za bardzo momentu, żebym musiał walczyć ze sobą, żeby zrobić jakiś trening. Nie miałem momentów, żebym miał problem z dokończeniem treningu. Zawsze byłem osobą, która jeśli chodzi o trenowanie, to bardzo lubiła i robiła tego bardzo dużo. Jestem osobą, która moim zdaniem trenuje bardzo intensywnie i na bardzo dużych objętościach i się umiem z tego regenerować. Czy się oszukuję, że umiem się z tego regenerować, bo po prostu to lubię, nie wiem. Ważne, że czuję się dobrze, ale najtrudniejszym aspektem na pewno jest żarcie, bo rzeczywiście nie wiem, czy jest to kwestia, nie chcę zwalniać jakiegoś tam metabolizmu i tak dalej, ale no jem rzeczywiście, muszę jeść rzeczywiście bardzo dużo, żeby przytyć. I bardzo często, gdy mi na tyle ułatwia życie, że rzeczywiście tkanka tłuszczowa trzyma się sama ogólnie bardzo nisko, bo po prostu bardzo ciężko mi się zalać, nawet jak jem po prostu taką kalorykę wystarczającą tego, żeby tyć. Więc to jest jedyny plus tego, że rzeczywiście u mnie tam to wszystko stosunkowo szybciej działa. No ale przez to, że jedzenie jest ogólnie dla mnie cięższe, bo dla mnie osobiście przejedzenie po prostu 6 koła przez całe przygotowania cały czas nie jest najprostsze, więc jak cokolwiek zaczyna się w życiu na przykład już dziać takiego, co może sprawić, że tu się stresuje, czy tu się coś dzieje, to przestaję jeść tak dużo, bo nie umiem po prostu siebie tego wmuszać, no i na wadze widać to po prostu od razu. I no to na pewno jest ten aspekt, który jest dla mnie najcięższy, nie? Bo zwłaszcza, że mam porównanie do swojej w sumie ekipy treningowej, można powiedzieć, jak na ten moment w sumie byłej, bo nie trenujemy teraz razem, ale na pewno to wszystko tam powraca. Ale no jak się trenowało właśnie z takimi osobami jak Bubciu, jak Rekrucik, czy jak taki Michał, który tam też z nami trenował, to są ogólnie duże chłopy, no to tym bardziej przy nich jest taki mocniejszy drive do tego, żeby jeść więcej, po prostu jak się słyszy po prostu ile oni jedzą i mówią, że na przykład zjedli mało, a zjedli tyle i tyle i tyle, to rzeczywiście to cię też napędza dalej do tego żarcia, ale no zazdroszczę też im na tyle, bo im się je łatwo, zwłaszcza taki bubciu, który po prostu no chciałbym mieć jak on pod tym względem, nie? Bo rzeczywiście z przejedzeniem czegokolwiek to u niego nie ma żadnego problemu. Bubciu, jak ma się zmasować, to po prostu no zazdroszczę.
No, ten dzień jedzenia, który tam kiedyś został wrzucony gdzieś na YouTube, bubcia, to skradł internety.
No, ale bubciu ma mnóstwo takich swoich patentów, kiedyś chcieliśmy robić coś takiego w ogóle z nim, żeby on wrzucał właśnie czy jakieś swoje przepisy, czy mieliśmy nawet robić coś jak gotuj z bubciem i tak dalej, bo to jakie po prostu bubciu ma patenty na chamską masę, to jest hit, no ale rzeczywiście u niego działają.
Tak, jeszcze był, bo hałwa u was była taka popularna, nie?
Tak.
Tak. Owoce hałwowce. Tak.
Dokładnie.
Ten jego shake był z hałwą na pewno, też pamiętam w tym vlogu i tam ta hałwa się w ogóle tam nie zmiksowała, on to tam zjadł.
Tak, nie mówcie, to jest absolutnie tam nieważne, to tam nie będzie, ważne to ma kalorie i tyle, nie?
Tak, no muszę, w ogóle, co tam mówcie, jeszcze się tak na boku zapytam, bo generalnie nie słychać nic, nie widać go nigdzie. I...
No tak, no niestety bubciu aktualnie można powiedzieć, że jest skontuzjowany. W sensie okazało się, że w przygotowaniach do WPC zachorował, w sensie jakaś grypa go złapała, a bubciu to akurat, no bubciu to jest pierdolony terminator i on nawet nie dopuszcza do siebie czegoś takiego, że on się może czuć źle, nie? W sensie bubciu to też jest taka osoba, która ci przyjdzie po prostu po nie wiadomo jakim melanżu na trening, może być jeszcze najebany na tym treningu, jest cały wypłukany, ale on i tak ci przyjdzie i siądzie to 350, bo on nie dopuszcza do siebie tego, że on może być jakkolwiek słabszy, nie? Aha, więc rozumiem. Jak był moment, że zachorował, bo rzeczywiście jakaś tam go grypa złapała, nie wiedział pewnie nawet i tego nie do końca zaleczył. No i potem jak się to połączyło z ciężkimi przygotowaniami, bombą i tak dalej, no to niestety się nabawił zapalenia mięśnia sercowego. A rzeczywiście z tego się troszkę wraca, no jak na razie jeszcze po prostu nie trenuję tam na spokojnie, jakieś tam rozruchy robił i tak dalej, ale no mam nadzieję, że to tam w miarę szybko wróci, coś tam niby mówił, że może będzie szansa, żeby sobie na WPC wystartował, ale bierzmy to z takim ultra przymrużeniem oka, mimo że bardzo, bardzo bym chciał, żeby to się już wydarzyło, bo tęsknię za moim partnerem treningowym od lat, bo rzeczywiście trenuję się zupełnie inaczej bez niego.
No tak, no te wasza ekipa, że tak to ujmę, no zresztą bodajże rok temu gdzieś tam były wrzucane te vlogi z waszych treningów, to bardzo przyjemnie się to oglądało. Fajne towarzystwo, po prostu razem tworzyliście taką ekipę zgraną i można było sobie to odpalić i gdzieś tam nawet przez chwilę się taką częścią tego stać i się pośmiać i no generalnie taki fajny dystans łapaliście, a jak trzeba było zrobić ciężkie podejście, to wchodziliście w ten odpowiedni taki vibe, że tak to imę i właśnie dźwigaliście.
Tak, jest to rzeczywiście też coś, czego w ogóle nie byłem świadom tak naprawdę nawet trenując, bo tam dużo osób do mnie czy na Instagramach się ze mną kontaktowało i mówiło właśnie jaka super ekipa, że jaka fajna atmosfera i tak dalej. Jeszcze wtedy nie byłem świadom, bo dla mnie to było zawsze normalne. Jakby my zawsze się wtrenowywaliśmy coś takiego, że po prostu zawsze byliśmy razem i ta atmosferka, która tam była, takiego wspólnego nakręcania się i tak dalej, to było coś, co jest po prostu normalne. My nie musieliśmy myśleć o tym, że to robimy, czy nawet na to nie zwracaliśmy uwagi. To po prostu było. Ale no jak rzeczywiście tam się porodziały różne sytuacje związane właśnie ze zmianą teamu, czyli też ze zmianą miejsca, ta ekipa się tam powykruszała. No i miałem momenty, że trenowałem albo sam, albo po prostu z innymi ludźmi, czy nawet w innym miejscu, bo to też się po prostu odczuwa, gdy no jesteś po prostu w obcym miejscu, no to jednak już wiem, co się tak podobało ludziom w tej naszej ekipie, bo jednak no było to zupełnie coś innego i mam nadzieję, że to niedługo wróci, bo po prostu różnica w treningu no jest odczuwalna, nie?
No tak, no jak się ty masz na profilu taką fajną gdzieś serię ciągów robioną gdzieś chyba na jakiejś sieciuce, nie? I wiesz, jak sobie to przestawisz, że gdzieś tam w tle masz na siłowni telewizor, gdzie leci jakiś mecz, co jest w sumie dosyć często spotykane, albo muzyka zeski, a no. Takie outlaw, które no. było, czy no. jakąkolwiek taką siłownię, że tak to ujmę, bardziej trójbojową, jakiegoś właśnie, czy to zawodnika, czy to, no wiesz, po prostu taką, że ktoś widać, że się zna, o co w tym chodzi, no to nie ma w ogóle porównania, jeśli chodzi o taką atmosferę, wiesz, nagle możesz założyć 10 kilo więcej i w sumie to na takim samym RP, nie?
Dokładnie, nie, absolutnie, no jest rzeczywiście to bardzo odczuwalne, nie, w sensie tym bardziej, no, Bubciu to w ogóle jeszcze była taka osoba, z którą nas tam Tadeusz w miarę szybko połączył jako partnerów treningowych, a Bubciu jest ogólnie osobą, która jest bardzo intensywna, w sensie większość osób go kojarzy czy z zawodów, czy też nawet z filmów i ta jego intensywność się po prostu udziela, ty nie musisz się nakręcać tak samo jak on, ale sam fakt, że po prostu on jest na sali, nakręca się i po prostu jest ta intensywność sprawia, że jest zupełnie inna atmosferka i wchodzisz w swoją serię też z zupełnie innym skupieniem, chociażby nawet sam fakt tego, że jak stoi za tobą i drze ryja, no to też po prostu wiesz, że po prostu musisz to wstać, nie?
No ci powiem, że to jak Bubciu potrafi tam gdzieś na filmach widać, na jego maksach, czy to na zawodach jak idzie i się właśnie drze, to jest po prostu mistrzostwo świata, nie?
Tak, to jest jakby, ale to jest też coś, co w ogóle ludzie jakby nie są za bardzo świadomi tego, bo wiele osób myśli, że właśnie na tym tylko polega jakby nakręcanie się pod bój, że to masz się po prostu wkurwić, pokrzyczeć sobie, wejść na pełnej piździe pod sztangę i wiesz, i magia się robi. A jakby Bubciu to jeszcze jest taka osoba, która wbrew pozorom po prostu to, ile on kontroli ma nad tym stanem i właśnie to jest ta różnica. Bardzo często ludzie mają coś takiego, że się i denerwują, nie wiadomo jak się nie nakręcają. Jak wchodzą pod sztangę, to się po prostu wszystko rozpada, bo jedyne, co nimi kieruje, to właśnie, że tak powiem, to takie wkurwienie i tak dalej. A Bubciu jest taką osobą, która nakręci się strasznie, rzeczywiście ta intensywność jest, no jest na pewno najbardziej intensywną osobą, jaką poznałem, jeśli chodzi o trójbój, ale z momentem wejścia pod sztangę, to po prostu jest wszystko podopinane, wszystko skontrolowane, a ta intensywność i tak jest zachowana, nie? I dlatego wiele osób wiem, że próbuje naśladować takie osoby jak on, ale u nie każdego jest to po prostu dobry sposób, bo wiele osób totalnie wypada z tej strefy takiego skupienia, jak się po prostu tak przysłowiowo wkurwia, nie? Także to jest gigantyczna ogólnie umiejętność, którą wydaje mi się, że nie każdy w ogóle jest w stanie osiągnąć, nie?
Tak, no nie to myślę, że z takim czymś to trzeba się po prostu urodzić, nie? To w DNA gdzieś mieć nawet zapisane. Jakiś, nie wiem, gen może się od tego, gen bubcia się to nazywa.
Tak, pewnie tak.
A jednak inni znowu muszą być, wiesz, bardzo spokojni i skoncentrowani, a niektórzy tą ekspresję mają taką, że po prostu krzyczą, ale właśnie jest ten moment, że ten stan, wszystko się opiera na tym, żeby być skoncentrowanym, nie?
Tak, dokładnie. W sensie masz nawet zestawienie dwóch takich skrajnych osób, konkretnie nawet ode mnie z teamu. Masz jakby Bubciu, który jest osobą bardzo intensywną i masz osobę taką jak Rekrut. I Rekrut jest osobą bardzo spokojną, ba, w sensie u niego to jest swego rodzaju intensywność, tylko to jest jakby zupełnie inny ładunek emocjonalny za tym wszystkim idzie. I Rekrut, no, śmialiśmy się najbardziej z chłopakami po prostu na WPA, jak jeszcze startowaliśmy z Battle Brothers, gdy była różnica taka, że Bubciu schodząc rzeczywiście spod sztangi, czy wchodząc pod sztangę, drze się, jak to je kurwa nie zajebie i tak dalej, po czym wychodzi spod sztangi, drze się, kurwa dylu, bo go właśnie pierdolą na siadzie. No. A jak Rekrut wychodzi spod siadu, załóżmy 370 i musi podejść do Tadeusza i się przytulić, albo musi się przytulić przed podejściem, żeby wejść pod sztangę, więc no, zupełnie inny typ zawodników, a obydwoje po prostu robią kosmiczne wyniki, nie?
No tak, no to ale to wiesz, to fajnie pokazuje, że nie trzeba, nie trzeba kogoś udawać, nie? Tylko trzeba znaleźć to, co jest tobie akurat optymalne do takich
ciężarów. Dokładnie. I to jest też coś, co właśnie bym radził każdemu, że właśnie żeby nikt niczego nie forsował, w sensie jak zobaczysz, że coś wygląda fajnie w internecie, nie? To nie znaczy, że to będzie coś pod ciebie i to niekoniecznie znaczy, że u ciebie się to sprawdzi. Jakby to, co się u ciebie sprawdzi, powinno wyjść samo. I jak coś, to ty jedynie to powinieneś podkręcać, bo no mówię, jeśli ty naśladujesz kogoś, to ty no siłą rzeczy nie jesteś sobą, nie robisz tego, co jest dla ciebie naturalne. To, co wygląda, wiesz, fajnie, niekoniecznie będzie tym, co jest dla ciebie dobre. Dlatego mam też coś takiego, jak widzę, niektóre osoby robią mega dużo na pokaz, czy przed podejściem, czy w trakcie podejścia i tak dalej. I tam no bardzo dużo ucieka z tego. W sensie no uwielbiam ludzi, którzy na przykład, nie wiem, a są takie przypadki na zawodach, widuję takie osoby, a jakimiś nazwiskami rzucać nie będę, ale no jak ktoś na przykład zaczyna krzyczeć od samego momentu oderwania ciągu, nie, takie stary, ja wiem, wygląda to fajnie, jesteś męski i głośny i w ogóle, ale z momentem jakiegokolwiek wydechu w trakcie ciągu tracisz naprawdę dużo. Jakbyś utrzymał ten oddech i bracing, gwarantuję ci, że wciągniesz więcej. Może będzie to wyglądało mniej fajnie, ale gwarantuję ci, że zrobisz więcej. Także no,
tak.
Nie wszystko potrzeba.
Dokładnie. Mi się w ogóle podobało na tych ostatnich zawodach, jak sobie na to patrzyłem, taki fajny kontrast był, bo gdzieś osoby, które wychodziły przed tobą w tej samej kategorii, właśnie dużo było lep, dużo było amoniaku, dużo było tego typu rzeczy i nie mówię, że to złe, bo może ktoś tego potrzebuje, ale ty na przykład wychodziłeś tak, słuchaweczki, ściąga słuchawki i jakby wiesz, tam amoniak chyba tylko w ostatnim, przedostatnim podejściu
tak, zrobiłeś, przed siadem robiłem amoniak, jeśli nie mylę, ostatnim, albo tam ciągiem chyba ostatnim, coś tam było,
no,
ale ogólnie z reguły nie używam.
No, i to było takie, wiesz, że ten amoniak jest w momencie, kiedy faktycznie coś mega ciężkiego się szykuje, nie? Taka wisienka na torcie, nie?
Tak,
a nie przed każdym.
Ja mam coś takiego, że ogólnie uważam, że znaczy amoniak konkretnie u mnie się sprawdza w czymś takim, że ja ogólnie nie lubię lep, bo one mnie dekoncentrują. W sensie może naciągi czy coś, to spoko, ale na przykład siat i ława są dla mnie zbyt technicznymi bojami, żebym był w stanie wejść na takim właśnie mega podkurwieniu. A amoniak z reguły jest czymś takim, co jest dla mnie, może też dlatego, że kiedyś mega dużo się tego nawąchiwałem, właśnie dlatego, bo to wygląda fajnie, jesteś taki intensywny, bo wiesz, to boli i w ogóle wow, jesteś mega kozak. No. Więc kiedyś się tego mega dużo nawąchałem i tolerancję na to mam dość dużą, przez co nie jest to dla mnie aż tak intensywne, a idealnie mnie wprawia w ten stan, że rzeczywiście już nie myślę o 30 milionach pierdół przed bojem rzeczywiście, tylko myślę o tym, żeby zrobić ten bój, więc w ostateczności jak wiem, że wiesz, coś nie trybi, w stylu no, jeden siat poszedł, drugi już nie poszedł, przydałoby, żeby ten trzeci poszedł rzeczywiście, to żeby już odmulić łeb, no to tam rzeczywiście tego używam, ale no ja jestem ogólnie lifterem takim bardziej spokojnym, bym powiedział, w sensie jest tam jakaś intensywność i się nakręcam, ale to na pewno nie jest wkurwienie, nie? Bardziej bym powiedział, że idę w taką bardzo mocną
pobudzenie
pewność siebie. Tak. I po prostu wiem, co robię i ufam sobie, nie?
No to chyba najważniejsze.
No kurde.
I tutaj, a w ogóle ciekawi mnie, jak to się, bo zacząłeś w trójbój, że tak to ujmę, tak się kierunkować dosyć wcześnie, jeśli się nie mylę.
Tak. W sensie łatwo mi w sumie było zrobić przejście, bo zacząłem trenować na, poszedłem na siłownię, bo tam byłem wychudzonym szczurem i chciałem się podobać dupą, klasycznie. Więc no poszedłem sobie na siłownię i zauważyłem, że... A, w ogóle zaczęło się tak, że po prostu poszedłem na siłownię ze znajomym, a mieliśmy pójść na początku w trójkę, ale jeden znajomy nie miał na karnet. Mi się ogólnie bardzo szybko wkręciła siłownia i bardzo mi się chciało trenować jeszcze więcej, ale tamten, przez to, że tamten jeden znajomy nie mógł trenować, to uznałem, hej, dobra, to ja z tą będę wychodził na zewnątrz, będę robił z tą kalistenikę. Więc jednym ziomkiem trenowałem sobie na siłowni, z drugim sobie trenowałem kalistenikę. No i trenując sobie tą kalistenikę, jako że no bardzo szybko potrzebujesz jakby różnych sposobów, żeby zrobić coś ciężej, zacząłem dokładać po prostu czy ciężar na dipy, czy ciężar na podciągania i tak dalej, i tak dalej. Zauważyłem, że o wiele bardziej mnie jara to, niż robienie jakichś elementów tak z kalistyniki rzeczywiście. No i tam mega mocno szedłem w to, po czym trenując przez chwilę tą kalistynikę ogarnąłem, że ej, możesz zrobić dokładnie to samo na sztandze, więc czemu tego nie robisz? No i się przerzuciłem już tak bardziej na tą siłownię i wybrałem sobie tam parę tych ruchów takich złożonych. Wtedy chciałem robić właśnie ciężko ciągi, siady, OHP, wyciskanie i tam chyba jeszcze wiosła, czasem coś tam kombinowałem, żeby robić ciężej. No i jak zacząłem robić rzeczywiście to, nie wiedziałem, że jest coś takiego jak trójbój, ale sam po prostu chciałem iść pod siłę. I jakoś tak wychodziło, że jak się skupiałem, to to bardzo szybko poszło. Potem były jakieś zawody szkolne, które się okazały tam w konkretnie wyciskaniu i martwym ciągu. Poszedłem tam.
Dobre
no
zawody,
i tam
się, dobre zawody.
Tak, i właśnie tam się delikatnie się tam wyróżniłem wśród tam ludzi w moim wieku. Mój ojciec to w sumie przyuważył i uznał, ej, to weź się tym zajmij i znalazł mi wtedy Barber Brothers. I tak sobie trafiłem w trójbój. I to podejrzewam, że to było w mniej niż ogólnie rok trenowania, to już poszedłem rzeczywiście do jakiegoś teamu i zajmowałem się trójbojem, więc tak naprawdę to trójbój, no śmiało mogę powiedzieć, że od samego początku, bo no pierwszy rok trenowania to wiadomo, zawsze jest taki, ty jeszcze sam nie wiesz, co ty robisz na tej siłowni, nie? Zanim w ogóle w jakiekolwiek piórka obrosłem, to już tak naprawdę poszedłem w trójbój.
No tak, bardzo szybko byłeś tak, że tak to mówię, pod ogarniętym okiem, nie?
Tak, 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 no, tak.
Że jakby nie zdążyłeś dużo głupoty porobić, o.
No, no, na szczęście. Głupoty dopiero porobiłem właśnie już robiąc trójbój.
A jakie? Może no, masz właśnie jakieś takie błędy gdzieś popełniłeś, które...
Tak, w sensie to jest, wiem, że to jest jakby coś, co nie każdego złapie, bo nie każdy coś takiego ma, ale tak jak już wiesz, zalążek tego tutaj miałeś, że mówię, z jednym znajomym trenowałem na siłowni, a z drugim uznałem, że będę robił kalistenikę i wiesz, tych treningów było w pewnym momencie bardzo dużo. Mhm. Ja zawsze to bardzo lubiłem i ogólnie przez jeszcze małą wiedzę i tak dalej, nie wiedziałem, że jest coś takiego jak przetrenowanie, nie wiedziałem, że można się w ogóle zajechać i zawsze myślałem, że im więcej, tym lepiej. No mhm. I też taka mentalność szczególnie mi została na rolę, jak trenowałem trójbój. I po prostu tych treningów było bardzo dużo, one były bardzo ciężkie i były bardzo długie i po prostu no, ciało niektórych rzeczy nie wytrzymuje i dlatego wiesz, tam wyszły jakieś tu naderwanie w młodym wieku, bo tu jakiś cycek, tu jakieś coś i wiem, że po prostu by się bez tego obeszło, gdyby nie to, że po prostu miałem manię tego, że im więcej, tym lepiej, po prostu napierdalać nie wiadomo ile tych treningów, nie wiadomo jak ciężkich, bo dopiero jak wychodzisz, wiesz, zjebany jak pies, to wtedy wiesz, że zrobiłeś jakikolwiek trening, nie? Bo mm-hmm. wtedy nie miałem czegoś takiego, że no dziwnie byłoby mi się czuć normalnie wychodząc z treningu, nie? Teraz mm-hmm. jakby wiem, że to jest w ogóle coś, w co celuję, żeby właśnie w piku to się mogę czuć, że się taki zajechany, ale no z reguły to staram się nie umierać na tych treningach, nie?
Rozumiem, ale wiesz co, myślę, że tak, kurczę, chyba podobnie mam, w sensie miałem przynajmniej, no. gdzieś się to udziela, że chcesz więcej, więc automatycznie idziesz torem myślenia, że zrobię więcej, nie? Żeby mieć właśnie więcej.
Tak, 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 dokładnie.
No. I gdzieś ciężko to z siebie wyplenić, nie? No bo w końcu no, trzeba sobie ciężko zasłużyć, żeby mieć to więcej, nie?
Tak, no i niestety bardzo często jest to dopiero po tym, jak się zajedziesz albo coś sobie zrobisz, bo wtedy wiesz, że bez kitu coś poszło nie tak, nie? Mhm. Ale jak mam ci na przykład zastawić, jak się przypominam to, bo mam nawet taką tablicę u siebie w pokoju, gdzie rozpisywałem sobie plany i tak dalej, więc tam po prostu tak naprawdę mam zanotowane te swoje pierwsze plany. Mhm. Jak patrzę ogólnie, co tam się działo, to ogólnie klasycznie, wiesz, power building robiłem, bo musisz być i wielki, i silny. Mhm. Tylko, że na przykład mój power building wyglądał tak, że mój plan na ciągi wyglądał tak, że robiłem 5-3-1 wendlerowe na, mhm. główny bój. No czyli wiadomo, tam robisz jakąś serię i amrapa. Mhm. Po tych amrapach robiłem 5x5 na deficyty. Po mhm. tych deficytach robiłem 5x5 na rak pulę.
No kurwa.
I jak zrobiłem to, to robiłem potem cały trening pleców. I na przykład to był mój trening ciągów, nie? I na przykład na tym treningu pleców i bicepsa, nie? I tam miałeś następne jakieś 8 ćwiczeń, nie? Na siady było tak samo. Na każdy z bojów miałem jakby po 3 wariacje. Pierwsze ćwiczenie było na wendlerze, potem miałeś 2 wariacje ćwiczeń na 5x5 i cały trening na przykład nóg, czy cały trening klaty, czy cały trening barków, coś takiego. I jakby jak sobie teraz na to patrzę, jakby w ogóle sam fakt, że ja przeżyłem tamten okres, to jest w ogóle hit dla mnie, nie? A to, że progresowałem, to już jest w ogóle coś innego.
No to jest, że tak to imę, to wtedy jakby, jak chodzi o regenerację, zwracałeś na to uwagę, czy w ogóle...
Absolutnie, tak jakby... ja nie wiedziałem, że jest coś takiego, że regeneracja to jest coś, na co się w ogóle zwraca uwagę. Nie? Ja myślałem, że po prostu robisz trening i za tydzień przychodzisz znowu na trening i jesteś silniejszy, a to, co sprawia, że jesteś silniejszy, to to, że zrobiłeś mocny trening. Nie? Regeneracja w ogóle praktycznie dla mnie nie istniała, nie wiedziałem w ogóle, co to było. I jedyne, co rzeczywiście wiem, że mnie ratowało, to, że jadłem jak świnia, nie? Że jadłem do pożygu i jadłem po prostu mega dużo, więc wiem, że te kalorie mnie jakkolwiek po prostu tam ratowały, nie? Ale nie, w ogóle jakichkolwiek regeneracyjnych rzeczy dodatkowo, czy właśnie jakieś deloady, czy coś, nie, to w ogóle nie istniało, nie? No. Znaczy wiem, że to jest też połączenie paru rzeczy, bo domyślam się, że moje ciało akurat mi na to pozwala, wiem, że niektórzy by wytrzymali jeszcze cięższe rzeczy, jeszcze dłużej by to pociągnęli, niektórzy by na połowie tej objętości by zginęli. Mhm. Tylko, że ja wiem, że ja wykorzystałem po pierwsze swoje predyspozycje, po drugie swój wiek, bo miałem wtedy, jak zaczynałem, ile? 17 lat. No. I jeszcze sam fakt tego, że byłem na samym początku podróży z treningiem siłowym, czyli no też wiemy, że wytrzymujesz wtedy o wiele więcej, nie? Mhm. Bo no wiem, że teraz bym na pewno tygodnia treningowego tak nie przeżył, nie? Gdybym miał robić takie coś jak kiedyś, to w ogóle nie ma szans, podejrzewam, że w połowie już byłbym martwy.
No sama świadomość by ci powiedziała, weź chłopie, tak, wypierdalaj z tym, nie?
Tak, dokładnie. No.
Także no, ale co wiesz, myślę, że to nie tylko nas się tyczy, nie? Czy mnie, czy ciebie, bo ja też miałem, też bym mógł opowiadać, że jakiś tam plan chory był z chorą objętością, gdzie było w sumie tam z 50 serii na treningu. No i 12 ćwiczeń, ale, ale do czego zmierzam? Myślę, że to w sumie jest, wiesz, plaga gdzieś tam wielu osób, nie? Bo teraz się roi od tych wszystkich planów i wiesz, no najłatwiej co zrobić, to wziąć jeden, wziąć drugi, połączyć jakoś i ci wychodzi.
Tak, no bo jeszcze lepiej, skoro tamten dobrze działa, ten działa, ten jest dobrze, no to kurde, weźmiesz dwa, to będą działać podwójnie dobrze, nie? No kurde, na logikę przecież.
No, jak shake, jak wrzucisz no tak. Jednego, drugiego, no to masz podwójnego, nie?
No, nie, no, no dokładnie. Także nie, no jakby, znaczy teoretycznie ogólnie uważam, że osoby, które wchodzą, zaczynają od takiego podejścia, uważam, że łatwiej się jest im przestawić na trenowanie mniej, niż jak ktoś zaczyna od razu trenując bardzo mało i potem się okazuje, tak, że musi trenować tak intensywniej. Więc jakby z dwojga złego to jest lepsze, tylko fajnie byłoby, żebyś skończył odpowiednio szybko, zanim twoje ciało po prostu samo ci powie, że już musisz skończyć, nie? Jednym takim przykładem następnym, co kojarzę, to właśnie osoba, która bardzo podobnie trenowała i też miała właśnie wrażenie, że zawsze jest za mało. To też kolega ode mnie z teamu, Łukasz Klonowski, inaczej tam Czarny, który akurat jeszcze w Barrel Brothers jest, to on też miał właśnie ten problem, i tylko że on walczył o wiele dłużej rzeczywiście z tym, żeby zejść na mniejszą objętość i tak dalej, przez to no miał taki moment w treningu, że po prostu bardzo długo walił głową w ścianę, czy nawet robił regres, bo jak miał rozpisane ileś jednostek, to nie tyle, co sobie robił dodatkowe ćwiczenia, a na przykład robił dodatkowe jednostki u siebie w domu, czy cokolwiek i ma rozpisane ileś siadów na przykład w tygodniu, po czym wraca do domu i jeszcze robi jakieś siady z pauzami, czy dopinów i tak dalej w miarę ciężko, no bo siadów jest za mało, nie?
Aha, no.
To, ale także tak, ale już się nauczył na szczęście. Też to się pozrywał, więc się nauczył.
No, jak, człowiek się uczy na błędach, jak nie czyjś to swoich.
No, niestety właśnie teraz już mam takie podejście, że staram się uczyć bardzo dużo na błędach innych, których po prostu bardzo nie chcę popełnić, bo sam wiem, jak rzeczywiście łatwo jest te błędy popełniać, bo zanim cokolwiek ci się stanie, to naprawdę masz wrażenie, że jesteś terminatorem i że tak, nie ma szans, żeby cokolwiek się tobie stało. Ale jak już się dzieje, to no, jak już też się dzieje, to co prawda może się zamienić w taką paranoję, bo to sam ja się z tym borykałem, czy właśnie Łukasz, że po naderwaniu klaty, czegokolwiek nie poczułeś w rejonie klaty, czy w ogóle jak miałeś wyciskać coś na większe powtórzenia, czy ogólnie wyciskać po jakimś czasie, to miałeś paranoję, że albo właśnie się zrywasz, albo że coś się stało i wiesz, chodzisz cały trening i macasz tego cyca, bo już masz wrażenie, że coś tam się stało, a tak naprawdę to jest po prostu pompa, nie? Także no tak, w taką paranoję też łatwo jest popaść.
Tak, ale jeszcze tutaj wracając, że jakby łatwiej jest zejść z tej dużej objętości do tej małej, to też później, nie wiem czy też tak to zauważyłeś, ale jak właśnie schodzisz z tej objętości, to masz do tej mniejszej objętości taki większy szacunek, że się bardziej tak przyłożysz, bo tego jest mniej, nie? I zrobisz to tak na 110%, tak żeby było zajebiście, naprawdę, nie?
Tak, dlatego uważam, że to naprawdę jest, że tak powiem, no łatwiej, lepiej jest pójść tą stronę, bo tak samo jak masz taki klasyczny, że tak powiem, obraz trójboisty, gdy z reguły to są ludzie, to jak dużo w memach widzisz, że po pierwsze, że się opierdalają, czekają 15 minut między seriami, czy właśnie robią po prostu jedno główne ćwiczenie i idą do domu i się dziwią na przykład, że nie progresują, no to właśnie jak ktoś zaczyna już tak trenować, no to bardzo ciężko się w pewnym momencie jest przerzucić na inny typ treningu, gdy bardzo często jak nie masz pewnego przygotowania, nie masz pewnych fundamentów, po prostu nie nabiłeś tej swojej objętości na początku kariery, to kiedyś cię to dopadnie, po prostu, nie?
Tak.
No i tyle, nie? Uważam, że każdy powinien przejść taki moment bardziej intensywny w treningu, żeby w ogóle i wiedzieć, z czym to się je, a po drugie, żeby po prostu bardziej doceniać taki no, racjonalniejszy trening, że tak powiem, nie?
No tak, no myślę, że tutaj się zgadzamy pod tym kątem. A ty też, jak się nie mylę, występujesz w roli trenera, nie? Jakby no, nie samym zawodnikiem jesteś. I powiedz, jak tam twoje poczynania w tym, że tak to imię, w tej roli, o.
Powiem ci, że jakby prowadzenie programu Rekruta takie coś bardzo mocno mnie zapoczątkowało. Bo jakby ja się zawsze się interesowałem jakby stroną treningu od strony takiej trenerskiej, nie tylko to zawodniczej, i zawsze jakby chciałem iść w tą stronę, No i dzięki chłopakom w WB, przez to, że mnie wzięli jako osobę, która miała tam w pewnym momencie prowadzić tego rekruta na żywo i tam robić konsultacje z ludźmi, to dużo takiego doświadczenia nabyłem, które mi się teraz bardzo przydaje. Tylko, że no jednak to nie było dosłowne prowadzenie ludzi. Teraz dopiero zacząłem prowadzić tak rzeczywiście tak na 100% niektórych. Nawet z moim kolegą rekrucikiem szanownym będziemy praktycznie zaraz swój team robili. Więc tym się już w ogóle będę mógł zająć tak na poważnie, ale w sumie teraz dopiero miałem pierwszych dwóch zawodników, których miałem od samego początku do końca przygotowań, którzy byli tylko i wyłącznie pode mną. Właśnie teraz na ekspoze ich wypuszczałem i bardzo mi się podoba to pod tym względem, że zwłaszcza jak ja miałem teraz gorszy moment treningowy i mi się samemu trenować nie chce, to gdy mam kogoś pod sobą i ten ktoś robi rekordy, to widzę, że czerpię z tego taką samą satysfakcję, w sensie ja czerpię z tego taką samą satysfakcję, jakby to były moje rekordy, więc tym bardziej wiem, że chcę w to iść i no jak na razie opinie wydaje mi się, że mam całkiem znośne, a będzie tylko lepiej, patrząc też na to, że jestem w miarę młody i jeszcze dużo, dużo lat nauki i doświadczenia przede mną i uważam, że może być tylko lepiej, a na pewno nie będę od tego odchodził, po prostu zbyt mi się to podoba, nie?
Ja myślę, że fajny charakter masz do tego, żeby być właśnie trenerem, bo mi się wydaje, że trener powinien mieć trochę takiego w sobie skurwysyna małego i w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie? Taki
Tak,
być
ja rozumiem
stanowczy
sobie.
i jak tam gdzieś myślę, że go masz, nie? Tak.
No wiesz, to jest coś, co rzeczywiście, za co też dziękuję Tadeuszowi, bo no wykreował rzeczywiście parę takich bardzo ciekawych cech w tych swoich takich zawodnikach, z którymi spędzał tego czasu więcej, poświęcał więcej uwagi. Rzeczywiście na Outlaw była taka swego rodzaju kultura tego bycia zawodnika, która po prostu każdy nią nasiąknął rzeczywiście z tych osób, co tam dużo trenowało i było bardziej aktywne w tym życiu Outlaw. No i rzeczywiście tam jest bardziej takie podejście w stylu rób nie pierdol. I z reguły nawet tak wyglądało to na moich sekcjach z rekrutami, że śmiało możesz kogoś zwyzywać od flej czy nie wiadomo czego, bo wiesz, że jakby się nie obrazi, po prostu jest to takie podejście. I to bardzo rzeczywiście, po pierwsze, mi ułatwia współpracę, a po drugie, też kreuje takie fajne coś w tych zawodnikach, że oni się nie boją być skrytykowani i nie są nastawieni tylko na to, że cały czas będą słuchać dobrych rzeczy. Bo jak przyzwyczajasz zawodnika do tego, że jest cały czas wszystko dobrze, fajnie, pięknie, cudnie i tak dalej, to jak coś się zjebie, to bez kitu niektórzy sobie z tym nie radzą i tu jest panika na zawodach, tu jest panika w przygotowaniach, bo coś nie idzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że te pochwały na przykład dostaje rzadko, to po pierwsze docenia je o wiele bardziej, a po drugie chce na nie zapierdalać. I w WB mieliśmy coś takiego, że przyjęło się jako taki inside joke, że dobrą oceną było 2 na 10, i na 2 na 10 też musiałeś zasłużyć, nie? No i czasem się zdarzyło, że ktoś dostał 3 na 10 i tak dalej, ale ogólnie było się przyzwyczajonym do czegoś takiego, że tych pochwał za bardzo nie ma. I wiem, że zostało mi takie coś do teraz, bo sam nawet nie mam w nawyku czegoś takiego, żeby no za bardzo chwalić cały czas. W sensie po zawodach, na przykład zawodników i tak dalej, gdy zrobili dobrą robotę, jak najbardziej, nie? Ale no staram się nie rzucać tego za dużo, tak? Bo no
Rozumiem. Trzeba
uważam,
sobie
że
zasłużyć,
nie dam.
zapracować, a nie
Tak,
takie
tak, tak, tak.
poklepywanie po plecach, co teraz jest takie bardzo modne, że
Tak,
za nic nierobienie dostajesz pochwałę, nie?
tak. Dokładnie. Dlatego jestem akurat bardzo dużym przeciwnikiem. Uważam, że to bardzo, bardzo słabo się potem przekłada na rzeczywiście karierę zawodnika i dużo po prostu na tym tracą. I no, bo no, też w skrócie powstają takie miękkie faje, które po prostu nie radzą sobie potem na zawodach, bo się po prostu albo stresują, albo jak pójdzie po prostu jedna rzecz nie po ich myśli, to no to po prostu wszystko się rozpierdzieli, nie? A akurat na zawodach, no z reguły wiadomo, tam się zawsze coś spierdzieli, bo nigdy nie jest tak, że na zawodach pójdzie wszystko też po swojej myśli, ale u niektórych taka jedna niefajna rzecz może spowodować na tyle efekt domino, że z jednego płytkiego siadu na openerze skończy się tak, że po prostu cały staty jest spalony, mimo że miałeś zajebistą formę, ale no wiesz, no coś po prostu nie poszło.
No
Także no.
tak. Słuchaj, to już tak zmierzając ku końcowi, bo rozmawiamy 50 minutek. Chciałbym się Cię zapytać o Twoje plany na startowe, na najbliższy okres. Wspominałeś coś, natomiast z chęcią na pewno osoby, które tutaj słuchają, dowiedzą się, jak, gdzie będzie można cię zobaczyć i gdzieś tam, gdzie tam się szykujesz.
Znaczy zobaczyć to mi ogólnie pewnie będzie się dało na bardzo duże części eventów w tym roku, bo uznałem, że muszę też być o wiele aktywniejszy w życiu też swojej nowej drużyny, bo po pierwsze muszę popoznawać ludzi, chcę się też popokazywać na zawodach, więc będę jeździł dużo do pomocy. Jak dobrze pójdzie, nie jestem jeszcze pewny, ale mam nadzieję, że uda mi się pojechać na Double Lifta w ten weekend, mimo że nie startuję, bo sam dopiero będę startował na WPC, które będzie w październiku. Później muszę się wybrać na to XPC, żeby tą kartę pro zgarnąć, bo by wypadało i to prawdopodobnie z tych startów na ten rok tyle, ale no mówię, na pewno się będę pojawiał na jakieś XPC po drodze, na jakieś GPC, na WRPF też mi się wydaje, że pojadę, żeby tam popomagać, bo na pewno ktoś tam z moich będzie startował. Na WPC teraz, co będzie wyciskanie w maju, to będę sędziował, więc tam też mnie będzie można zobaczyć, ale tak, to mówię, w tym roku jeszcze dwa starty, w tym tak naprawdę jeden poważny, gdzie rzeczywiście chciałbym wykręcić w końcu jakiś porządny wynik. Kategorii jeszcze nie mówię jaka, bo to będzie się wahać od setki do 125 tak naprawdę, więc no jeszcze nie jestem w stanie ocenić, nie?
No bo teraz przypominając ludziom, no to teraz jesteś członkiem Potwory Tybory, tak?
Tak, teraz tak, już jestem u Michała od, myślę, że to wyjdą nawet takie 3 miesiące, coś takiego. Jest to dość duża zmiana dla mnie, zwłaszcza, że byłem w jednym teamie od początku i byłem przez lata, zwłaszcza, że tak jak mówiliśmy na początku, że ja w Trójbój bardzo szybko wszedłem, więc jakby no, mi się ogólnie siłownia i Trójbój i wszystko kojarzyło po prostu z jednym teamem, więc zmiana była czymś dużym dla mnie, ale wiem, że to był absolutnie przedobry krok, po pierwsze jeśli chodzi o samą kwestię rozwoju, a po drugie, że jakkolwiek to nie ten, no dużo zmian zaszło w Bang Brothers, nie będę jakby się wypowiadał w żaden sposób osobiście, ale uważam, że po prostu u Michała jest to przeprowadzone na tym etapie o wiele bardziej profesjonalnie niż jest to teraz robione w Bang Brothers. Kiedyś było inaczej, bo było, czasy się zmieniły, no i po prostu trzeba iść do przodu.
Pewnie. Trzeba przede wszystkim robić rzeczy nie wbrew sobie, tylko z korzyścią dla siebie, nie?
Dokładnie, dokładnie.
Okej, okay. I już tak właśnie ostatnie takie pytanko. Jeżeli miałbyś z nas zostawić taką jedną rzeczą, z takim, nie wiem, jakąś swoją mantrą, cytatem, czy czymkolwiek, czym się kierujesz w życiu, to co by to było? I
w życiu, masz na myśli w życiu, czy w treningu?
Wiesz co, to co tobie jakby w duszy piszczy i no czym się kierujesz w życiu, myślę, tak od ciebie, od Kajtka, dla nas, od Kajetana.
Powiem ci, że teraz jak tak, czego się nauczyłem w przeciągu tych paru miesięcy, to że jeśli masz jakieś przeczucie i to takie bardzo mocne gdzieś tam w brzuszku, że albo coś powinieneś zrobić, albo że coś się stanie, to nie ignoruj tego i idź za tym przeczuciem, bo przekonałem się już naprawdę parę razy, że za każdym razem to przeczucie mnie ostrzegało przed tym, co będzie, a ja się tego jak debil nie słuchałem, a teraz już po prostu się słucham i układa mi się w życiu naprawdę o wiele lepiej. A treningowo jeszcze taki bonus dla wszystkich, jeszcze tak mówię, podsumowując to, o czym już gadałem z mojego treningu, gwarantuję wam, że o wiele lepiej jest zrobić za lekko niż za ciężko. I to tyle.
To myślę, że to jest klasyka i słuchaj, i wielkie dzięki za rozmowę, bardzo miło mi się rozmawiało.
Też dziękuję bardzo, przemiło się było i dziękuję za zaproszenie.
Nie ma sprawy i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
No pewnie, do usłyszenia, żegnam się.
Dzięki, cześć i na razie.
Cześć.